Kaczyński podkreślił, że chodzi o zysk NBP wygenerowany niestandardowymi metodami i w sposób jednorazowy. Zaznaczył również, że zaangażowanie banku w polski safe 0% będzie realizowane tylko w granicach prawa. Dodał, że rezerwy banku, w tym złota, nie będą uszczuplane. W informacjach to wszystko za chwilę. Prognoza pogody.
Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
Sponsorem programu jest firma Tech Sterowniki, polski producent systemu Sinum do sterowania światłem i roletami. techsterowniki.pl.
Sponsorem audycji jest właściciel pracuj.pl dla firm, serwisu dla pracodawców prowadzących rekrutację.
Jutro rano czekają nas gęste mgły, ograniczające widzialność nawet do 300 metrów, ale w ciągu dnia będzie pogodnie. Ciepło na południowym zachodzie do 15 stopni, od 5 do 6 stopni nad morzem oraz od 10 do 13 na przeważającym obszarze kraju.
Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Sponsorem programu była firma Tech Sterowniki, polski producent systemu Sinum do sterowania światłem i roletami. techsterowniki.pl.
Sponsorem audycji był właściciel pracuj.pl dla firm, serwisu dla pracodawców prowadzących rekrutację.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa, Marcin Bosacki, poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Premier zwrócił się z apelem, a może raczej z postulatami do Karola Nawrockiego i Adama Glapińskiego. Te postulaty są trzy. Pierwszy, proszę natychmiast podpisać sejf. Drugi, precyzyjna informacja o faktycznych możliwościach finansowych Narodowego Banku Polskiego. I trzeci postulat, by polskie złoto, które jest umieszczone teraz w różnych bankach w kilku miejscach na świecie, wróciło do kraju. I jak mówił szef rządu na takim krótkim nagraniu, liczy na szybkie decyzje i szybkie odpowiedzi. Tyle, premier. A czego pan się spodziewa?
Oczywiście poza powtórzeniem tego apelu mojego szefa, czyli premiera, ja bym chciał, żeby pan Glapiński, ale wraz za nim również głowa państwa, czyli prezydent Nawrocki, wyjaśnili, o co chodzi z tym tajemniczym programem, który rzekomo wczoraj ogłosili, a dzisiaj słuchałem bardzo uważnie pana prezesa Glapińskiego,
który mówił, że niczego konkretnego nie ogłosił.
No właśnie, on powiedział, że nie ogłosił nic konkretnego. W dodatku, po jego ogólnikowym komunikacie, on się dziwi, że ktokolwiek go komentuje. No, jeśli pod tym jego
że go krytykują.
Natomiast pomysłem jest, się podpisuje
jest
prezydent,
zachwyt PiSu.
No to z czym mamy do czynienia? Z jakąś realną, prawdziwą i poważną propozycją? Czy z kompletnym humbugiem, który ma tylko być może niestety służyć jako przykrywka do tego, że prezydent Nawrocki zawetuje bardzo potrzebny polskim siłom zbrojnym program.
To jeszcze pana zapytam tak. Czy do wczorajszego późnego popołudnia miał pan jakąś nadzieję, że będzie podpis prezydencki pod tą ustawą?
Jakąś tak. Nawet może jakąś zupełnie minimalną mam jeszcze teraz o zachowanie zdrowego rozsądku, ale patrząc na...
Ale rozumiem, że ta konferencja w pana oczach obniża szansę na to, by ten
znacząco,
podpis Nawrockiego pod ustawą się znalazł.
Znacząco obniża, ale powiem szczerze, że przez ostatnie 2 czy 3 tygodnie po tej całej kanonadzie propagandowej PiSu, w której był tylko jeden mianownik, czyli sejf jest zły, natomiast zmieniała się argumentacja od tego, że on jest za drogi, po to, że...
Za długo,
po to, że...
Że nie można kupować amerykańskiego sprzętu.
Z Europy i z Polski, po to, że rzekomo zaczął nam dyktować warunki albo Berlin, albo Bruksela. Wszystkie te kłamstwa zostały zdementowane, nawet przez bardzo wysokich, mianowanych przez poprzednika pana Nawrockiego, pana Dudę, dowódców wojskowych. A PiS nadal dołu w tarabany, że to jest.
No ale widział pan pewnie badania sondażowe, elektorat prawicy, zarówno PiS-u Konfederacji, jak i Korony Grzegorza Brauna jest przeciwny sejfowi, więc widać, ta narracja do nich trafia. Zresztą żyjemy w takich czasach, że nie liczą się fakty, tylko wrażenia.
Trafia, ale tutaj nie jest naród polski podzielony po połowie, jak w większości innych rzeczy. Tylko jednak jest około 60%, które popiera program SAFE i 30%, które stanowczo jest temu przeciwne.
I duży odsetek, który nie wie, co z tym fantem zrobić.
10 do kilkunastu procent, co jest dużo jak na polskie warunki. Co oznacza, że jednak ludzie rozumieją, że ten program jest korzystny i potrzebny w większości, co jest dobrze.
A Adam Glapiński, to uważa pan, że włączył się w taki zdecydowany sposób do gry po stronie PiS-u i Karola Nawrockiego tym wczorajszym występem?
Tak, chociaż dzisiaj próbował, zapewne w obawie, że może zostać pociągnięty do odpowiedzialności konstytucyjnej, żeby nie powiedzieć karnej, za wywoływanie, znaczy za wypowiadanie sformułowań sprzecznych z interesem skarbu, czyli banku centralnego. Dzisiaj próbował mówić po pierwsze, że to nie będą rezerwy złota naruszane. No to moim zdaniem wczoraj on z prezydentem mówi coś odwrotnego, ale...
Czy też Rafał Leśkiewicz dzisiaj rano, rzecznik pana prezydenta, mówił, że będziemy bazować na rezerwach. Cokolwiek to oznacza.
Druga rzecz, mówił też, że nie będzie łamał prawa, to znaczy, że nie będzie z zysku, znaczy nie ma zysku, to jest problem, od trzech lat nie ma zysku.
Nie, od pięciu lat, 21 rok to był ostatni rok z zyskiem.
No to mamy 22, 3, 4, 5, 4 lata zysku, bez zysku, że nie będzie finansowane nic poza tym, że ewentualny zysk będzie przekazywany do budżetu. Takie jest prawo w Polsce. No więc naprawdę już w tym kręceniu się od ponad 24 godzin zarówno prezydenta, jak i jego otoczenia, jak i samego prezesa Narodowego Banku Polskiego, już naprawdę nie wiadomo, o co chodzi.
No to może premier powinien pójść.
A jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to prawdopodobnie chodzi o politykę, czyli o jakąś próbę
usprawiedliwienia
weta prezydenta.
A może premier powinien pójść na to spotkanie? Pójdzie premier Donald Tusk, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, no bo tam chyba wszystko wyjaśni Karol Nawrocki. Będzie można poinformować opinię publiczną, skąd wziąć te pieniądze. To znaczy Adam Glapiński mówi, że te środki będą wykreowane.
Nie bardzo wierzę w kreowanie środków, zwłaszcza na tak ogromne sumy jak 200 miliardów złotych, czy prawie 200 miliardów złotych. To po pierwsze. Po drugie, absolutnie się zgadzam z tym, co dzisiaj powiedziała pani minister Sobkowiak, czyli pełnomocniczka z rządu do spraw SAFE. To znaczy, jeśli rzeczywiście te pieniądze się pojawią, to po pierwsze jest lista rezerwowa SAFE-u na 80 miliardów, należy ją natychmiast
uruchomić. Można spłacić pożyczkę.
I po drugie, trzeba nawet spłacić pożyczkę koreańską zrobioną przez PiS i pana Błaszczaka, która jest dwa razy wyżej oprocentowana, bo na ponad 6%, a nie na ponad 3% jak SAFE, od Koreańczyków.
No dobrze, ale tego typu narracja też zakłada, że państwo przyjmują te słowa Glapińskiego za dobrą monetę, że po prostu faktycznie Glapiński wykreował tych 200 miliardów.
Ja mówię, jeśli się te pieniądze pojawią. Bardzo wątpię, żeby one się pojawiły.
No ale na przykład taka informacja, że będzie chciał Adam Glapiński sprzedać złoto, a potem je odkupić.
Powiem tak. Wszyscy finansiści, ekonomiści, którzy się od wczoraj wypowiadali, właściwie zgodnie mówią, że pan Glapiński w tej sprawie absolutnie kugluje faktami. To jest ustawka polityczna jego i prezydenta, szkodliwa dla Polski. Ja dzisiaj przyjąłem dwójkę ambasadorów z krajów dość bliskiego nam sąsiedztwa.
Ale co? Dziwili się.
Ale spoza,
co też się u nas wyczynia, tak?
Ale spoza Unii Europejskiej, którzy po pierwsze, tak jak wszyscy, ja to słyszałem w Davos, pan minister Sikorski to słyszał w Monachium, wszyscy, którzy wyjeżdżamy na zagranicę, wszyscy słyszą te pełne uznania, zdziwienie partnerów zagranicznych, mniejszych i większych, jak ta Polska urosła w ostatnim czasie. Jedno nam przeszkadza. to jest ten bezustanny, wywoływany przez prezydenta Nawrockiego, zwłaszcza za czasów prezydenta Dudy, to też było dojmujące, ale nie aż tak mocno. Konflikt prezydenta z władzą wykonawczą, czyli z rządem. To jest szkodliwe, po prostu. Zwłaszcza w sferze obronności i zakupów, które mają zwiększyć zdolności polskiego wojska, to jest szkodliwe do potęgi i gorąco apeluję, żeby pan prezydent z tym skończył.
Czy, panie ministrze, rząd popełnił błędy w sprawie ewakuacji rodaków z Bliskiego Wschodu? Muszę tutaj, zanim pozwolę panu odpowiedzieć na to pytanie, przypomnieć chronologię wydarzeń. Sobota, atak na Iran. Jeszcze w poniedziałek rząd przypominał, że ostrzegano przed podróżami na Bliski Wschód od wielu tygodni, że wskazywano, że jest niebezpiecznie, że nie wolno jeździć i tak dalej, że trzeba wracać. We wtorek rząd nieco zmienia zdanie. Donald Tusk mówi, że będą się państwo starali możliwie skutecznie pomóc w powrocie do kraju. No ale jeszcze wtedy podkreśla, że wydał decyzję, by powstrzymać się z jakimikolwiek lotami rządowymi. Pan we wtorek wieczorem informuje o tym, że być może trzeba będzie ewakuować tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy. W środę Donald Tusk mówi o tym, że no, będziemy tutaj oczywiście wszystkich traktować bez wyjątku jak naszych obywateli, a po południu stwierdza, że właśnie będą wykorzystane samoloty sił zbrojnych do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. W poniedziałek już Karol Nawrocki wzywał państwa do działania, no i teraz Karol Nawrocki chyba jest przekonany, że to on zmobilizował państwa do tego, żeby Polaków ewakuować z Bliskiego Wschodu. No i PiS oczywiście bardzo poważnie państwa atakował na takiej zasadzie, gdybyśmy my rządzili, to te samoloty zaraz już by w niedzielę leciały, rządowe i wojskowe.
Strasznie dużo faktów do skomentowania, powiem tylko tyle. Większość krajów zachodnich czy europejskich, ale też Amerykanie oczywiście, wycofuje swoją swoje placówki albo przynajmniej redukuje na Bliskim Wschodzie i w tym regionie. My je zwiększamy. Myśmy je od poniedziałku zwiększyli o 4 osoby. Po drugie, loty się odbywają głównie komercyjnie, ale w koordynacji z rządem, dlatego został właściwie od poniedziałku, ale formalnie od wtorku, do zespołu kryzysowego MSZ-u, który powstał już w sobotę rano, włączony, i to włączony na zasadzie kierowniczej, minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, ponieważ absolutna większość Polaków, którym trzeba tam pomóc, to są klienci biur podróży polskich firm turystycznych. Tak, w tej chwili jest w Muskacie, są dwa samoloty, jest transport wojskowy, czyli dwa samoloty, one pewnie w nocy wrócą i tam, tak jak mówiliśmy od wtorku, się pojawią ci, którzy najbardziej potrzebują pomocy, czyli ludzie schorowani, ludzie, którzy oczekują na operacje, ci, którym się kończą leki, których tam nie można dostać. I to jest 110 osób, które dzisiaj w nocy
dobrze,
wróci.
Powtórzę moje pytanie. Czy rząd popełnił błąd? Bo ja słyszę w kuluarach od polityków, przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, że to nie presja PiS-u. Czy wezwanie prezydenta Nawrockiego zdecydowały...
Wtedy, kiedy są możliwości.
Zdecydowały o zmianie postawy, tylko fakt, że państwa parlamentarzyści, pan też jest zresztą parlamentarzystą, wywierali wpływ na rząd, ponieważ otrzymywali mnóstwo informacji na skrzynki pocztowe i wszelkie inne komunikatory.
Pozwól pani, że odpowiem. Nie ma zmiany strategii. Jest dostosowanie tego, co robimy, do możliwości. W niedzielę, nie mówiąc o sobocie, ale w sobotę, w niedzielę, nawet w poniedziałek nie było takich możliwości.
Ale państwo nie mówili o tym, że nie ma możliwości, tylko o tym, że trzeba było nie wyjeżdżać, bo były ostrzeżenia.
Ale nadal tak mówimy, że mamy nadzieję, że wreszcie ta cała sytuacja spowoduje, żeby Polacy, którzy mają całkiem zrozumiałą ochotę podróżowania po całym świecie i korzystania z polskiego uzyskanego w ostatnich 30 latach dobrobytu, patrzyli na to, co wydaje w swoich komunikatach MSZ, jakie ostrzeżenia i gdzie formułuje, bo my naprawdę wiemy, jak je formułować. I jeśli od początku lutego, a nawet od połowy stycznia był komunikat MSZ-u nie tylko natychmiast opuść Iran, co też mówili premier Tusk, wicepremier Sikorski, ale też unikaj podróży do i przez kraje Zatoki, bo może być taka sytuacja, że nie będzie można się z nich wydostać. I taki był explicite komunikat MSZ-u, to nadal uważamy, że należy też na przyszłość komunikatów MSZ-u słuchać, ale oczywiście...
Ale zawsze są tacy, którzy ryzykują.
Wtedy, kiedy jest możliwość, to rząd polski będzie, zwłaszcza tym, którzy są najbardziej tego potrzebujący, czyli chorym, rodzinom z dziećmi, starszym osobom, będzie pomagał. Ale głównie, podkreślam, z już paru tysięcy Polaków, którzy wyjechali z krajów Zatoki w ostatnich dniach, to są dopiero pierwsi, których ewakuuje rząd. Te 110 osób. Tak, to są przeważnie firmy turystyczne z swoimi samolotami, ale z pomocą rządu i z koordynacją MSZ-u i Ministerstwa Turystyki.
Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. A kto będzie szefem Koalicji Obywatelskiej na Wielkopolskę? Pan czy Jarosław Urbaniak?
Ja, sądząc po spotkaniach, które przez ostatnie półtora miesiąca odbywam, mam głęboką wiarę, że to będę ja.
W niedzielę wybory. Tak, pewnie wieczorem.
W całej Koalicji Obywatelskiej w całym kraju.
Tak, wiemy na pewno, że Donald Tusk będzie nadal przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej. Marcin Bosacki, poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję bardzo.
A tuż po informacjach, na które teraz państwa zapraszam, będą z nami Adam Traczyk i profesor Andrzej Richard.
Autopromocja.
W sobotnim poranku TOK FM koncert życzeń na Dzień Kobiet, czyli czego życzą sobie kobiety zamiast goździków, rajstop i słodyczy. Zapytam o to liderki organizacji społecznych i feministycznych, które od lat robią równościową zmianę w Polsce. Czego naprawdę chcą kobiety? Posłuchajcie sobotniego poranka TOK FM. Zapraszam od 7. Ola Karasińska.
Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama. Dzień dobry, tu Kultura Liberalna.
Od 2009 roku reprezentujemy tych, którzy szukają faktów, a nie łatwych odpowiedzi.
Nie ulegamy naciskom, sprawdzamy polityków i demaskujemy prorosyjską propagandę.
Kultura Liberalna to tygodnik, który nie ustaje w walce o wolność słowa i dostęp do sprawdzonych informacji.
Jako organizacja pożytku publicznego prosimy, przekażcie 1,5% podatku na dziennikarstwo idei. Dziękujemy. Karolina Wigura.
Adam Józefiak.
Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do lipca nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert.
Bo w Media Expert taniej masz.
Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
Wybieram Aldi na Dzień Kobiet. Od czwartku tulipany 9 sztuk. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 16,99. Teraz 41% taniej, tylko 9,99 za bukiet przy zakupie dwóch. A w sobotę kawa rozpuszczalna Dallmayr Gold 200 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Są adresy, które mówią same za siebie. Apartamenty Esencja 2 zdecydowanie do nich należą. To kameralna inwestycja w prestiżowej części Poznania, tuż obok ścisłego centrum, dla osób, które cenią dobry styl i wygodę. Teraz w atrakcyjnej ofercie. Apartamenty przy Parku Cytadela w cenie już od 14 300 zł za metr kwadratowy. Jeśli interesują Cię szczegółowe informacje o apartamentach Esencja 2, odwiedź nas przy ulicy Gerbary 104 lub wejdź na www.archicom.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17:21. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Chciałbym, aby pan Glapiński i prezydent wyjaśnili, o co chodzi z tym tajemniczym programem, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM Marcin Bosacki, poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceminister spraw zagranicznych. Odniósł się w ten sposób do alternatywnego dla unijnego programu SAFE, zaproponowanego przez prezydenta polskiego SAFE 0%. Gość Karoliny Lewickiej dodał, że po ogólnikowym komunikacie nie dziwi się, że program jest krytykowany. Wiceszef resortu nie ma pewności, czy mamy do czynienia z realną propozycją, czy z humbugiem, który ma być przykrywką do zawetowania ustawy o unijnym programie SAFE. Kraje Unii Europejskiej wcześniej czy później zapłacą cenę, jeśli będą milczeć w sprawie amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran, oświadczył dziś rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Od soboty na Bliskim Wschodzie trwa wojna. W wyniku bombardowań zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu, Ajatollah Ali Khamenei. Według niepotwierdzonych informacji jego następcą został już wybrany jego syn, uważany za jednego z architektów systemu represji, za pomocą którego władze dławiły antyrządowe protesty. Nie jest to dobra wiadomość dla przeciwników irańskiego reżimu, mówiła w TOG FM dr Ludwika Włodek ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.
On rzeczywiście bardzo blisko współpracował z Gwardią Rewolucyjną, ma ogromne doświadczenie w tłumieniu protestów, ponieważ był człowiekiem, który najprawdopodobniej koordynował krwawe tłumienie protestów już w 2009 roku.
Najwyższego duchowo-politycznego przywódcę Islamskiej Republiki Iranu wybiera 88-osobowe zgromadzenie ekspertów złożone z wysokich rangą szyickich duchownych. Niemcy przekażą kolejne 200 milionów euro wsparcia dla Ukrainy. Taką decyzję ogłosił dziś szef niemieckiego MSZ-u Johann Wadephul. Według ministra środki mają trafić m.in. na drony rozpoznawcze oraz wzmocnienie ochrony cywilów. W informacjach to wszystko. Za chwilę prognoza pogody. Do końca dnia będzie pogodnie, na termometrach okolice 10 stopni. Również jutro będzie bezchmurnie, a maksymalnie na południowym wschodzie zobaczymy 15 stopni powyżej zera. Czas na raport smogowy.
Sponsorem audycji jest firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
Tylko na niewielkim obszarze na północy województwa lubuskiego poziom zanieczyszczeń jest dość wysoki. Jakość powietrza jest tam ledwie dostateczna. Umiarkowana jego jakość jest natomiast w Warszawie. Reszta Polski zaznaczona jest kolorem zielonym. Mieszkańcy oddychają czystym powietrzem.
Sponsorem audycji była firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym są już z nami profesor Andrzej Rychard, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, także Fundacja Batorego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam.
Oraz Adam Traczyk, dyrektor More in Common Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
A będziemy rozmawiać o sondażu opublikowanym przez CBOS pod koniec lutego tego roku. Identyfikacje partyjne, partie alternatywne i elektoraty negatywne. I chciałabym, byśmy zaczęli od poczucia więzi z popieraną partią, bo analitycy CBOS napisali, że szukali odpowiedzi na pytanie, na ile preferencje partyjne dzisiejszych wyborców bazują na ich poczuciu więzi ideowej czy emocjonalnej z ugrupowaniami, na które chcą głosować, a na ile są inne powody, że ktoś decyduje się na taki czy inny wybór. I jak wiemy, może decydować o takim poparciu dla ugrupowania politycznego, na przykład głosowanie na mniejsze zło. Tak? Uważam, że ktoś jest gorszy, idzie po władzę, chcemy zablokować dobry wynik tego ugrupowania, więc głosujemy na kogoś, kto nam się wcale nie podoba, ale może temu ugrupowaniu drogę do władzy zastawić. Albo głosowanie negatywne, czyli opowiadanie się przeciwko wszystkim, albo jakieś względy taktyczne. No to jak to wygląda na polskiej scenie politycznej wedle tych badań, profesor Andrzej Rychard?
Z tych badań wynika, że te partie, które są najbardziej wyraźne, by nie powiedzieć radykalne w swojej wyraźności, mają najsilniej zidentyfikowany ze sobą elektorat, jeśli tak można powiedzieć. Na samej górze, o ile pamiętam te dane, jest partia Razem i Konfederacja Brauna.
Tak jest.
Najsilniej, jak gdyby takie związane z tymi partiami elektoraty, a najniżej są te, które są stosunkowo najmniej wyraźne, jeśli tak można powiedzieć.
Chociaż to mnie zaskoczyło, bo na samym dole jest najpierw Nowa Lewica, a potem Polska 2050. Polska 2050, to rozumiem, to jest ugrupowanie, które raz, że ma swoje problemy od pół roku, ale też mówiliśmy już o tym, że po wyborach 23 roku duża część tych wyborców odpłynęła do różnych innych ugrupowań i to w zasadzie była taka podróż od sasa do lasa, od Konfederacji Brauna po właśnie partię Razem i że to nie był taki elektorat trwale ukorzeniony, czy związany z danym ugrupowaniem.
No bo, tak? No bo trzeba pamiętać o tym, skąd oni przypłynęli. Oni przypłynęli, jak powiedziała pani redaktor, w tej fazie, tuż przed samymi wyborami października 2023 roku, w sporej części w wyniku głosowania taktycznego. Wiesz, były apele od strony Platformy Obywatelskiej, żeby jednak tak patrzeć na nich przychylnie, bo powinni wejść.
Bo walczyli o 8%, no, była obawa, że spadną pod próg.
Że nie wejdą. I to jest partia, która pamiętam, o ile pamiętam też z wyniku i badań CBOS-u, miała najwyższy procent osób, które relatywnie najpóźniej, tydzień bądź krócej przed wyborami, zdecydowały się na nią głosować. W związku z czym to odpłynięcie nie było takie potem dziwne, ponieważ oni w jakiejś tam części przypłynęli dopiero do tej partii, no a potem ona sama zaczęła właściwie być, no, mało wyraźna, to jest delikatnie powiedziane.
Mamy wskaźnik siły identyfikacji elektoratów z popieranymi ugrupowaniami, o którym już zaczął mówić pan profesor, od 0 do 3, gdzie 0 oznacza brak poczucia osobistej więzi z popieranym ugrupowaniem, no a potem od 1 do 3 rzecz jasna siła tej identyfikacji. Od niewielkiego poczucia związku z daną partią, 1 do bardzo bliskiej więzi, 3. Takiej bliskiej więzi nie dorobił się nikt na polskiej scenie politycznej. Razem ma 1,69, Korona 1,63, czyli oni, gdybyśmy zaokrąglali, to do 2 byśmy zaokrąglili, prawda? A potem jest PiS, koalicja, bardzo podobnie 1,46, 1,39. Poniżej 1 jest właśnie Polska 2050, 0,87, Adam Traczyk.
Tylko jedno słowo jeszcze dodam. Zastanawiające jest to, ta skala jest od 0 do 3 i właściwie średnia oraz ci, którzy mają najwięcej, to mają niewiele więcej niż połowę tej skali. W związku z czym generalnie w ogóle ten poziom identyfikacji w Polsce nie jest zbyt silny.
Ale to pana dziwi, panie profesorze? Polacy nie lubią partii politycznych, nie lubią polityków.
Tak, wydaje mi się, że te wskaźniki układają się w dość taką logiczną całość. Z jednej strony na samej górze mamy dwie partie, które można opisać nie tyle jako, przynajmniej partię Razem, jako partię skrajną, ale skrajną, jeżeli chodzi o spektrum polskiej sceny politycznej, które zajmują te miejsca najbardziej na prawo i najbardziej na lewo, a jednocześnie no, partie niewielkie, jednak o niewielkim elektoracie, jak widać przynajmniej po części zwartym, gotowym i bardzo wiernym. Potem mamy dwie partie, które zarządzają polską polaryzacją i polską sceną polityczną, czyli Prawo i Sprawiedliwość i Koalicję Obywatelską, a potem mamy partie, które są takimi trochę partiami zastępczymi dla tych głównych partii, czyli Konfederację w przypadku PiS-u, no i Nową Lewicę w przypadku Platformy Obywatelskiej. W pewnym sensie, nie chcę mówić przedłużenie, ale jednak partie w jakiś sposób orbitujące, czy znajdujące się gdzieś w tych sferach bliskich tym elektoratom, więc pod tym względem jest bardzo, bardzo logiczny jest ten układ tych sił, ale faktycznie też zwróciłbym na to uwagę, że ta identyfikacja z partiami przede wszystkim nie jest bardzo, bardzo silna i te różnice też między tą identyfikacją
tych
najsilniejszych, a najmniej są niewielkie. One są logiczne, ale koniec końców są niewielkie, co też troszeczkę odzwierciedla wiele innych badań, które mamy w naszej przestrzeni publicznej, do przeczytania, czyli też poczucia niskiego wpływu Polaków na rzeczywistość polityczną, niskiej identyfikacji, czy niskiego poczucia reprezentacji politycznej.
Brak zaufania do elit politycznych.
Oczywiście do elit politycznych, więc w pewnym sensie ta tabela, mimo że właśnie te różnice nie są wielkie, ona bardzo wiele mówi, wiele takich prostych prawd o polskiej polityce.
Chociaż z drugiej strony, gdybyśmy spojrzeli tylko na bańki, to przecież mamy te twarde jądra, twarde elektoraty, tak, które są takie aktywne, na przykład na platformie X, które tak bardzo bronią, które tak bardzo są zachwycone zawsze liderami partyjnymi, ale to musi być w takim razie niewielki odsetek.
No na pewno tak jest. Jakby jeżeli spojrzymy sobie na elektoraty Prawa i Sprawiedliwości czy Koalicji Obywatelskiej, no to wiemy, że jest tam takie twarde jądro tych wyborców, ale obydwie partie mają ambicje do bycia takimi partiami namiotowymi, takimi chwytającymi bardzo różne elektoraty, no i siłą rzeczy idącymi dość szeroko.
PiS nawet mówi wielki namiot.
No dokładnie tak, mimo że już patrząc na sondaże,
nie
tak
ma
wielki,
szans na razie,
ledwo 20-kilkuprocentowy. Niemniej są to partie, które starają się zagarniać możliwie szeroko, więc oczywistym jest, że one też będą zagarniały osoby o mniejszym, że tak powiem, nacechowaniu emocjonalnym, jeżeli chodzi o politykę, o mniejszym poczuciu przywiązania. Też często osoby, które w mniejszym stopniu interesują się polityką na co dzień, ale w momencie, no, w dniu wyborów na kogoś muszą zagłosować i to są też takie dwa domyślne wybory. Stąd mimo, że to są właśnie te partie, które zarządzają polską sceną polityczną, które są, no, też tymi osiami polaryzacji naszej politycznej w Polsce, no ten wynik właśnie tego przywiązania nie jest tak duży, bo mieści się po prostu w tym namiocie bardzo wielu różnych ludzi, od bardzo zaangażowanych politycznie, od żyjących polityką na co dzień, po bardzo letnich wyborców.
To jeszcze spójrzmy na te badania z trochę innej strony, już nie za pomocą tego wskaźnika, ale odsetka wyborców, którzy mają poczucie mocnej więzi z popieraną partią. W przypadku PiS-u i Koalicji Obywatelskiej to się kształtuje na poziomie połowy wskazań, czyli mniej więcej połowa wyborców i PiS-u i Koalicji Obywatelskiej mówi o tym poczuciu mocnej więzi ze swoją partią. O alternatywy partyjne chciałabym panów zapytać, bo CBOS pytał osoby o sprecyzowanych preferencjach partyjnych, czy obok popieranej partii biorą jeszcze pod uwagę jakieś inne ugrupowanie, na które ewentualnie mogliby oddać swój głos w wyborach parlamentarnych. I zanim powiem o wynikach, to zapytam pana profesora o to, kiedy wytwarza się taka sytuacja, że na przykład byliśmy zdecydowani, że głosujemy na partię X, ale ostatecznie postawimy na tę partię drugiego wyboru, czyli Y.
Myślę, że wtedy, kiedy ocena szans tego głównego, preferowanego kandydata zaczyna się jakoś chybotliwie zachowywać i wtedy można zwracać uwagę na ten drugi wybór. Ale generalnie rzecz biorąc...
A zniechęcenie na przykład? Powiedzmy, że tak, partia, też, którą do tej pory popierałem, zrobiła coś takiego, zrobiła, co uderza w mój interes, albo nic nie zrobiła.
No,
nagle
tak,
się zniechęciłem.
Tak. Ale wtedy się przesuwam jednak, ale w ramach tego bloku. Bo my tutaj cały czas mówimy o tym, że właściwie te wyniki pokazują, że, no, że to poparte, jak gdyby identyfikacja generalnie nie jest silna. Różnice między partiami w tej identyfikacji też nie są silne. Ale jak przychodzi co do czego, do wyborów, to się w Polsce głosuje głównie na jeden z dwóch obozów. Obóz, nazwijmy to, bardziej liberalno-demokratyczny i jego przeciwieństwo reprezentowane, no tutaj już uważam, że razem trzeba byłoby traktować i PiS, i obydwie konfederacje. Dla środka, który jest w Polsce mitologizowany, że Polacy tęsknią za jakimś środkiem, za jakimś centrum, właściwie w ogóle prawie nie ma miejsca. Krótko mówiąc, mimo tych słabych identyfikacji w tak zwanych jeszcze przedwyborczych czasach, jak przychodzi do wyborów, no to jednak ta polaryzacja, obecność dominująca dwóch głównych obozów zaczyna, jest widoczna w tych wyborach.
No to teraz najpopularniejsze partie drugiego wyboru. Konfederacja, ta Mentzena i Bosaka oraz Nowa Lewica.
Chyba bez zaskoczenia. Zarówno Nowa Lewica, jak i Konfederacja są właśnie takimi partiami zastępczymi dla wyborców z jednej strony prawicowych, z drugiej strony centrowo-liberalnych, liberalno-lewicowych. Jeżeli sobie spojrzymy też w szereg innych badań, to widzimy wyraźnie, że w zasadzie, jeżeli chodzi o takie podstawowe poglądy, to na przykład elektoraty Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy niewiele czym się różnią. Na dobrą sprawę wyborcy Nowej Lewicy są takim przedłużeniem elektoratu Koalicji Obywatelskiej, troszeczkę bardziej progresywnym, troszeczkę bardziej liberalnym, troszeczkę bardziej lewicowym, ale są taką kontynuacją tego elektoratu. Podobna rzecz się dzieje z Konfederacją. Widzieliśmy bardzo wyraźnie, jak wielu wyborców Prawa i Sprawiedliwości w trakcie kampanii wyborczej prezydenckiej odpłynęło od Prawa i Sprawiedliwości w kierunku Konfederacji, od Karola Nawrockiego do Sławomira Mentzena, bo to jest troszeczkę inna zależność, ale od kandydata Prawa i Sprawiedliwości w kierunku kandydata Konfederacji. Pamiętamy, że Andrzej Duda...
Pośrednio, tak?
Tak, że Andrzej Duda 5 lat temu dostał w pierwszej turze 44% głosów, a Karol Nawrocki tylko 30%. Więc wiemy wyraźnie, że tutaj było to odpłynięcie, oderwanie się części elektoratu od Prawa i Sprawiedliwości. Więc mamy ta partia drugiego wyboru, ona jest w tym sensie I mentalnie, ale też realnie tą partią drugą wyboru, w momencie, kiedy no, tracimy to zaufanie do tej partii naszego pierwszego wyboru, tej głównej partii naszego bloku. Niemniej wszystko dzieje się, no właśnie, w ramach tych dwóch bloków, które są jednak dość jasno i dość twardo zdefiniowane.
Pamiętam taką wypowiedź jednego z polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego w tym okresie, kiedy te sondaże były jeszcze gorsze niż teraz, bo teraz czasem nawet udaje się PSL-owi przekroczyć próg, kiedy usłyszałam właśnie, że oni bardzo często są też partią drugiego wyboru i na to liczą, że właśnie wyborcy ci na ostatniej już prostej przy urnie zniechęcą się do jakiegoś ugrupowania i stwierdzą, że jednak właśnie tutaj ludowcy będą tymi, przy której postawią swój krzyżyk. Panie profesorze?
No ja myślę, że ludowcy są generalnie partią wielokrotnego wyboru, jeśli tak można powiedzieć, ponieważ oni próbują się odnajdywać w bardzo różnych warunkach. Notabene, też pamiętam sprzed wielu, wielu lat badanie, oni też lubią się lokować jako partia centrowa. Pamiętam, jak zadano kiedyś o to pytanie, które partie, czy też które elektoraty są w centrum, no to zwolennicy rozmaitych partii, właściwie bardzo różnych, wszyscy się lokowali w centrum. Tylko, że jak potem przychodzi do wyborów, to wcale to centrum nie dominuje. Także ja myślę sobie, że że PSL jest partią drugiego wyboru, jest oparte w istocie na dosyć, powiedziałbym, takiej pragmatycznej praktyce i działania tej partii. Notabene Nowa Lewica też, bo to nie jest taka skrajnie jakaś zideologizowana partia. Tam są bardzo różne nurty, bardzo różne, powiedziałbym, źródła pochodzenia i genealogie i tam są różne typy elektoratów. Nie cały elektorat jest elektoratem nieprawdopodobnie liberalno, prawda, jakimś takim postępowym, tak to nazwijmy.
Pan, panie profesorze, powiedział o micie centrum w polskiej przestrzeni politycznej, a ja mam wrażenie, że czasem to jest wręcz taki fetysz centrum. Do naszej rozmowy wrócimy. Profesor Andrzej Rychard i Adam Traczyk z nami zostają. Zapraszam państwa na informacje.
Reklama. RTV Euro AGD. Planujesz wymianę sprzętu? To idealny moment, żeby wyposażyć dom w nowoczesny sprzęt i zostawić więcej pieniędzy w portfelu. Tylko do 18 marca kup minimum dwa produkty LG z dwóch różnych grup produktowych i zyskaj nawet do 1500 zł rabatu. Promocja na wszystkie produkty LG z kategorii RTV i AGD. Minimalna cena zakupów to 1899 zł. Szczegóły w tym regulamin promocji dostępne w sklepach euro i na euro.com.pl.
Nowy Samsung Galaxy S26 Ultra już w przedsprzedaży. Kup w MediaMarkt model z dwa razy większą pamięcią w supercenie i zyskaj do 2000 zł w programie odkup. Dodatkowo skorzystaj z oferty ratalnej do 30 rat 0% i do pół roku nie płacisz na najnowsze produkty Galaxy w sklepach i na MediaMarkt.pl. RRSO 0%. Promocja trwa do 10 marca bieżącego roku. Szczegóły w MediaMarkt. Program odkup prowadzony przez Foxway OU. Kwota dotyczy odkupu Galaxy S24 Ultra w stanie dobrym. Warunki i ograniczenia na Samsung odkup Foxway Tech i w regulaminie.
Brawo, tak jest! Tak trzymaj!
Tato, spójrz teraz!
Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
Renault. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupé. Zyskaj 20 tysięcy złotych w ofercie Adie, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
Marian?
Cezary?
Powtarzaj za mną. Mega!
Mega!
Nie no, z pazurem! Marian,
tak, tak,
czuj
tak,
się!
Przepraszam.
Mega!
Mega!
A, i takie właśnie są okazje w Media Expert.
A killer ceny to jak powiedzieć?
Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
Pożegnaj zimę i otwórz sezon ogrodowy z OB. Tylko teraz za zakupy za minimum 300 zł na wszystko do ogrodu dostaniesz aż 10% zwrotu na kartę podarunkową. Promocja tylko do 7 marca. Szczegóły w regulaminie. OB. Twój ekspert od ogrodu. Zrobisz to z OB.
Wiedza. Lek na fake. Dezinformacja działa szybko, dlatego edukacja musi działać szybciej. Uczymy najmłodszych rozpoznawać fake newsy i manipulacje. Przekaż 1,5% podatku na lekcje o dezinformacji. Fundacja TOK FM, KRS. 0000 93 13 34. Więcej na fundacjatokfm.pl.
Mega okazje w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
dalej masz. Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.41, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. O co tu chodzi? Pytał retorycznie w wywiadzie politycznym TOK FM wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki, odnosząc się do pomysłu, jaki wczoraj przedstawił prezydent i prezes Narodowego Banku Polskiego. Karol Nawrocki i Adam Glapiński zaproponowali, aby zamiast z unijnego programu SAFE, z którego Polska ma otrzymać prawie 44 miliardy euro nisko oprocentowanych pożyczek, zakupy dla polskiej armii sfinansować z wykreowanych przez NBP środków. Tymczasem dziś, jak zauważył Marcin Bosacki w rozmowie z Karoliną Lewicką, prezes Glapiński oświadczył, że nic konkretnego w tej sprawie jeszcze nie ustalono.
To z czym mamy do czynienia? Z jakąś realną, prawdziwą i poważną propozycją? Czy z kompletnym humbugiem, który ma tylko być może niestety służyć jako przykrywka do tego, że prezydent Nawrocki zawetuje bardzo potrzebny polskim siłom zbrojnym program?
To jeszcze... Program SAFE zdaniem rządzących jest dla Polski ogromną szansą, a zwłaszcza dla polskich firm zbrojeniowych, które mają dostać z SAFE ponad 80% środków. Środków, które mają być pożyczone na najlepszych, dostępnych dla Polski warunkach. Jesteśmy otwarci na pomoc, deklaruje Wołodymyr Zełenski w odpowiedzi na prośbę USA o wsparcie w ochronie przed irańskimi dronami Shahed. Prezydent Ukrainy deklaruje, że jego państwo jest gotowe do współpracy, pod warunkiem, że nie osłabi to bezpieczeństwa w Ukrainie. Sytuację komentował w TOG FM pułkownik rezerwy Piotr Lewandowski z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.
Wsparcie ukraińskie na pewno będzie cenne, dlatego że kwestia zwalczania dronów bardzo dynamicznie zmienia się. Ukraińcy tu mają cały czas aktualną wiedzę.
Wołodymyr Zełenski zaoferował Stanom Zjednoczonym drony do zwalczania szachedów w zamian za pociski przeznaczone do systemów Patriot. Przez kryzys na Bliskim Wschodzie Indie wracają do rosyjskiej ropy. Po tym, gdy sankcje nałożone przez prezydenta USA Donalda Trumpa zmusiły Delhi do ograniczenia tam zakupów, trwająca wojna między połączonymi siłami Izraela i Stanów Zjednoczonych a Iranem zakłóciła dostawy z Zatoki Perskiej i sprawiła, że Indie ponownie zainteresowały się rosyjskim surowcem. Według raportu agencji Bloomberga dwa rosyjskie ładunki ropy, pierwotnie przeznaczone do Azji Wschodniej, już zostały przekierowane do Indii. W nocy na przeważającym obszarze kraju raczej bezchmurnie, ale gdzieniegdzie będą się pojawiać gęste mgły. Najzimniej będzie w Kotlinach Karpackich, tam okolice minus 10 stopni, minus 6 miejscami na południu i ziemi kieleckiej od 1 do 2 stopni na plusie nad morzem, a na pozostałym obszarze od minus 4 do minus 1 stopnia.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym nadal są z nami Adam Traczyk, dyrektor MOR in Common Polska i profesor Andrzej Rychard, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, także Fundacja Batorego. Raz jeszcze dzień dobry panowie. A ja tylko przypomnę, że rozmawiamy o sondażu opublikowanym pod koniec lutego tego roku przez CBOS, identyfikacje partyjne, partie alternatywne i elektoraty negatywne. Jesteśmy przy tym wątku dotyczącym alternatyw partyjnych. Mówiliśmy państwu, że to jest tak, że czasem się zniechęcimy do ugrupowania i wtedy pojawia się ta partia drugiego wyboru. Albo też głosujemy oczywiście taktycznie, bo na przykład partia pierwszego wyboru dla nas nie ma szans na to, żeby przekroczyć próg wyborczy. I nie chcemy mieć poczucia straconego głosu, więc porzucamy tę ulubioną partię i głosujemy na tego, kto jest też blisko naszych poglądów, a kto ma szansę na przykład przekroczyć próg wyborczy i wejść do Sejmu. Ale też ankieterzy, analitycy CBOS-u zwracają uwagę, że ta partia drugiego wyboru wskazuje też na możliwe koalicje, tak? Czyli które potem ugrupowania po wyborach mogą ze sobą współpracować w ramach właśnie sojuszu parlamentarnego i rządowego. I myślę sobie, patrząc na te wyniki, że tutaj mamy oczywiste oczywistości, prawda? Wiemy, to już powiedział pan profesor Rychard, że mamy te dwa bloki i że po prostu one powinny się tak po wyborach ułożyć. Nikt nie spodziewa się koalicji Platformy Obywatelskiej z Konfederacją. Chociaż kiedyś takie głosy były jeszcze tam z rok temu. Panie profesorze.
jak patrzę na te wyniki CBOS-u, no to widać wyraźnie, że te partie największe, dominujące są relatywnie rzadziej wybierane jako partie drugiego wyboru, a jako partie drugiego wyboru są raczej wybierane głównie najczęściej te partie no nieco mniejsze, typu Konfederacja jedna, bądź Nowa Lewica, z bardzo różnych stron.
A wiąże to pan, panie profesorze, z tym, że te dwa największe ugrupowania PiS i Koalicja Obywatelska mają po prostu duże elektoraty negatywne, jak my to nazywamy, tak?
Tak,
mają. Czyli osoby, które mówią, że absolutnie na nich nie.
Mają może nie najsilniejsze te poczucia identyfikacji, o czym mówiliśmy poprzednio, ale mają dosyć wyraźne poczucie antyidentyfikacji, czyli takiego nielubienia, więc to chyba tak jest. Tak, rzeczywiście, pani ma rację, z tego może wynikać coś, co dawałoby nam do myślenia na temat możliwych koalicji. Generalnie rzecz biorąc, w moim przekonaniu w Polsce, no poza pewnymi takimi kompletnie niemożliwymi zachowaniami koalicyjnymi, przy tej generalnej słabości poziomu identyfikacji z partiami, to jest bardzo ruchome. Krótko mówiąc, bardzo dużo jest partii, które mogą wchodzić w koalicję z innymi partiami, poza oczywistymi wyłączeniami. No nie będzie, prawda, nigdy koalicji Brauna z jakąkolwiek lewicą, czy też z Platformą, myślę. To reszta jest dosyć labilna i tutaj jest możliwa. I wbrew pozorom ta polska scena polityczna wcale tak nie jest zabetonowana, jak to się niekiedy mówi.
No to może trochę danych. Na przykład Prawo i Sprawiedliwość jest rozważane jako partia drugiego wyboru, między innymi przez wyborców Konfederacji, PSL-u, Korony, no i w niewielkim odsetku Polski 2050. A na przykład Nowa Lewica jest rozważana przez 40% elektoratu Koalicji Obywatelskiej. Również zwolennikom Nowej Lewicy zdecydowanie najbliżej jest do koalicji, ponieważ połowa z nich widzi w niej ugrupowanie alternatywne dla własnej partii. Ale na przykład takie wskazanie. Korona Brauna to jest jedno z najbardziej bezalternatywnych ugrupowań, bo 27% jej wyborców nie widzi dla niej żadnej alternatywy politycznej, czyli albo Korona, albo nikt.
No tylko musimy pamiętać, że 27% wyborców Korony Brauna to jest około 2% elektoratu, jak spojrzymy sobie na sondaże, więc to nie jest masa krytyczna, która pozwalałaby walczyć o przekroczenie progu, więc w tym sensie także możemy mówić tutaj o dużej labilności wyborców. Ja mam jednocześnie wrażenie, że jak spojrzymy sobie właśnie też na te partie drugiego wyboru w kontekście koalicji, to mimo wszystko, mimo że też wydawałoby się, że są te partie, które są w jakiś sposób pivotalne, to mimo wszystko historia trochę nas uczy, że w praktyce ten pivot jest bardzo trudny. PSL chyba jest taką partią, która można by powiedzieć, no w zasadzie jest centroprawicowa, identyfikuje siebie jako raczej partię konserwatywną, no ale jak spojrzymy sobie na jej historię koalicyjną, no to wchodziła w koalicję z Sojuszem Lewicy Demokratycznej dwukrotnie, wchodziła w koalicję z Koalicją Obywatelską, z Platformą Obywatelską wcześniej, teraz z Lewicą, więc zawsze trzymała się jednak tej strony, nazwijmy to centrowo-liberalno-demokratycznej, jak zwał. Więc widzimy tutaj, że mimo, że są pewne takie przesunięcia na linii tożsamościowej, to praktyka polityczna bardzo często nam uniemożliwia właśnie takie koalicje. One są często możliwe na poziomie lokalnym, na poziomie wojewódzkim, miejskim, gminnym i tak dalej, ale w tej wielkiej polityce jednak mamy też tak silne prądy, można powiedzieć, że bardzo trudno postawić inaczej żagla. A jednocześnie wydaje mi się, że z punktu widzenia też wyborców bardzo wyraźnie widzimy, że te identyfikacje też partyjne, nawet jeżeli czasami są drugorzędne, to one nas jednak przypisują troszeczkę z automatu do pewnych bloków. I tu faktycznie widzimy, że bardzo trudno jest przekroczyć taką można by powiedzieć, mentalną granicę. Zarówno wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, jak i Konfederacji Brauna identyfikują siebie jednoznacznie jako wyborców prawicowych. I to troszeczkę ich wiąże już, jeżeli chodzi o ich wybory polityczne. Jak sobie spojrzymy na wyborców Lewicy, Razem, Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, teraz także partii Centrum, które jeszcze w tych badaniach nie mamy, to zobaczymy wyraźnie, że oni siebie identyfikują jako wyborców centrowych, lewicowych, centrowo-lewicowych jakkolwiek i częściej też centrowych niż prawicowych, więc nawet na poziomie tej takiej, można powiedzieć, drugorzędnej identyfikacji, no wpadamy do tego worka, z którego troszeczkę ciężko nam wychylić nawet wzrok.
To postawię ten problem nieco inaczej. jako ryzyko kanibalizacji. Bo kiedy czytamy na przykład, że jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, to głównym jej hipotetycznym źródłem poparcia pozostają zwolennicy dzisiejszych koalicjantów, w tym przede wszystkim elektorat Nowej Lewicy, no to dochodzimy do takiej sytuacji, że mając nadzieję na dobre wyniki swoich koalicjantów, Koalicja Obywatelska, walcząc o wyborców, konkuruje z tymi, których dobrych wyników zapewne by sobie życzyła.
No tak to jest w tej sytuacji polaryzacyjnej. Każdy z tych obozów jest zbudowany z większej liczby podobozów, prawda? Więc oni muszą się kanibalizować. To jest do pewnego stopnia nieuchronne. Podobny proces mamy przecież po stronie tej drugiej, prawda? Jeśli chodzi o relacje na przykład między konfederacjami a PiS-em, prawda? Tam też jest jakiś proces konkurowania, kanibalizowania, być zapewne o wiele nawet ostrzejszy niż po tej stronie, nazwijmy ją demokratyczną. Więc ja myślę sobie, że to nie jest do uniknięcia w ogóle w Polsce, ponieważ zauważmy, że generalnie we wszystkich wyborach, mimo tego, że większość polityków zawsze apeluje, no, że my zagospodarujemy tę część, która do tej pory na wybory nie chodzi, prawda, i tak dalej, to się mało komu udaje. Poza tymi wyborami właśnie w październiku 2023 roku, kiedy rzeczywiście była bardzo wysoka frekwencja i dużo ludzi, którzy zwykle nie chodzą, poszło jednak, to w rezultacie i generalnie jest jednak taka tendencja dominująca w Polsce, że te przemieszania, te koalicje, te wybory alternatywne, no zwykle się dokonują i tak w ramach tej części, która jest aktywnie uczestnicząca w życiu publicznym. W związku z czym ten proces kanibalizacji jest też jakoś, powiedziałbym, osadzony strukturalnie.
O antypatie partyjne chciałabym panów zapytać i zacznę od takiego smutnego wniosku. Brak jakichkolwiek partyjnych antypatii deklaruje zaledwie 3% potencjalnych uczestników wyborów mających sprecyzowane preferencje partyjne. Jak czytamy w analizie CBOS-u, można zatem powiedzieć, że nasze życie polityczne jest przesiąknięte niechęcią i negatywnymi sentymentami.
Faktycznie tak jest, chociaż wydaje mi się, że ta jedna cyferka nie przesądza tutaj tego, jakby polska scena polityczna jest bardzo szeroka i w tym momencie faktycznie mamy sytuację, w której trudno sobie wyobrazić wyborcę, który by na tej osi nie znalazł dla siebie partii, więc siłą rzeczy po drugiej stronie tej osi znajdzie się partia, której nie trawi w jakiś sposób, którą odrzuca, która wzbudza w nim niechęć. Dla wyborców lewicowych będzie to Brown, dla wyborców Browna będzie to Lewica. Tak?
W ogóle widzimy ten podział na bloki, przerwę i się wtrącę, bo tak, wyborcy PiS-u, Konfederacji i Korony odrzucają Koalicję Obywatelską i Nową Lewicę. Natomiast wyborcy Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy i PSL-u nie lubią albo wręcz nie znoszą Korony i PiS-u.
To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo jednym z takich spoiw, można powiedzieć, wyborców prawicowych, bez względu na tą, którą partię wybierają, jest niechęć do Donalda Tuska. Mhm. I to jest w zasadzie jeden z głównych driverów jakby tych wyborców, bo jak sobie spojrzymy też na poglądy, na takie szczegółowe kwestie wyborców prawicy, to one bardzo często się różnią. Nawet jak spojrzymy sobie na nastawienie wyborców prawicowych do Unii Europejskiej, to okazuje się, że 1/3 uważa, że Unia Europejska jest dobra, 1/3 uważa, że jest zła, a 1/3 uważa, ma taki ambiwalentny stosunek. To są w zasadzie jakby nie do pogodzenia te dwie skrajne opinie, a jednak w jakiś sposób są tam zagospodarowane. Ale chciałbym wrócić jeszcze do jednej myśli, o której mówił pan profesor, bo wydaje mi się, że ona jest faktycznie bardzo, bardzo trafna. Bo ten mechanizm polaryzacyjny w polskiej polityce sprawia, że my mamy na dobrą sprawę taki system partyjny, który jest dwuwielopartyjny. Znaczy w teorii mamy wielopartyjny system, ale w praktyce mamy dwa bloki, co prowadzi do bardzo ciekawych dyskusji. Bardzo często słyszymy chociażby zarzuty wobec Donalda Tuska, że no, gratulacje dla niego, że Platforma Obywatelska ma 35% w sondażach, no ale przecież Lewica ma teraz mniej, Hołownia został skanibalizowany, no a przecież on musi zadbać także o swoich koalicjantów. To jest sytuacja, której w wielu innych krajach o systemach wielopartyjnych, no nie słyszymy. Nie słyszeliśmy nigdy, żeby w Niemczech lider CDU musiał dbać o poparcie dla jakiejś innej partii, albo lider SPD musiał dbać o poparcie dla Zielonych.
Albo żeby lider w trakcie kampanii wyborczej jednego ugrupowania apelował głosowanie na drugie ugrupowanie.
Tak, bo mu zabraknie tego koalicjanta. Więc to jest bardzo ciekawe, że okazuje się, że lider partyjny tej głównej partii musi dbać nie tylko o swoją partię, ale też o swoich, nie chcę powiedzieć satelitów, bo to są jednak osobne byty, ale musi dbać też w pewnym sensie o dobro całego swojego szerszego bloku.
Takie wskazanie. Wśród wszystkich liczących się ugrupowań dzisiejszej sceny politycznej relatywnie najmniej zdeklarowanych przeciwników mają PSL i Partia Razem.
To ciekawe, PSL mnie nie dziwi.
Mnie też nie.
Bo, no, prawda, ta pivotalna zdolność PSL-u tutaj decyduje chyba. Natomiast partia Razem, która jest partią, no, dosyć wyraźną ideologicznie, z silnym poziomem identyfikacji, wydawałoby się, że może mieć także wyraźnych przeciwników. Może po prostu ludzie na takim poziomie wyboru ideologicznego, jak słyszą rozmaite takie miłe skądinąd hasła o proweniencji lewicowej, nawet mocno lewicowej, no to nie występują przeciwko nim. No może to jest partia, która, powiedzmy sobie, wielkiej wagi nie będzie grała, prawda, nie będzie miała, ale powiedzmy sobie, część ich postulatów jest sympatyczna i to może powodować, że nie ma takich ostrych nienawiści tutaj.
Na drugą nóżkę najliczniejszy elektorat negatywny mają Konfederacja Korony Polskiej oraz PiS.
Chyba też bez zaskoczenia. Partia jednak, szczególnie Korona Brauna, mocno skandalizująca, można powiedzieć, zwracająca w negatywny sposób swoją uwagę. To jest właśnie to, czego nie ma partia Razem. Też można powiedzieć, jest po drugiej stronie tego spektrum, ale jest jak dużo bardziej umiarkowana. Na standardy zachodnie można powiedzieć, że to jest umiarkowana socjaldemokracja, a jednak Braun jest politycznym ekstremistą, więc tutaj nie ma zaskoczenia. Ja bym też dodał jeszcze w kontekście partii Razem, mimo wszystko pewna niska rozpoznawalność partii Razem, mimo ponad 10 lat już na scenie politycznej, to nie jest partia. Jak spojrzymy sobie chociażby na rozpoznawalność liderów, to widzimy, że Adrian Zandberg, no, odstaje jeszcze w wielu wypadkach.
Nie
znamy, więc nie budzi. Obecna partia,
emocji,
która nie rządziła, nic nam jeszcze, żadnej krzywdy nam nie wyrządziła. I nie boimy się, że nam wyrządzi tą krzywdę, a boimy się, że Braun nam wyrządzi krzywdę.
Adam Traczek, dyrektor MOR in Common Polska, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Profesor Andrzej Rychard, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Batorego, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Adam Szuraj, a na ciąg dalszy podsumowania dnia zaprosi Państwa już za moment Wojciech Muzal. Ja Państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.
Reklama.
W Toyocie trwa wyprzedaż rocznika 25. To ostatni moment, by skorzystać. Dostępne są popularne modele, w tym Yaris Cross. Hybryda piątej generacji z napędem o mocy do 130 koni mechanicznych. W pakiecie Toyota Safety Sense. Bagażnik 397 litrów, korzyści do 12 100 zł i 10-letnia gwarancja Toyota Relax. Uwaga, liczba aut szybko maleje. Zapraszamy do salonów Toyoty.
Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Klimea Forte, suplement diabetyczny.